Ja chciałem usłyszeć dzisiaj tak sobie, Boże, taki tytuł może dać, żeby taki był troszeczkę koło tematu 3 lata z Jezusem. To jest, możemy policzyć sobie lata, jak jesteśmy tutaj w Krzeszowicach. Każdy z nas o różnej porze dołączył w różnym czasie, no i potem te lata policzyć. Ale to są wyjątkowe lata. 3 lata uczni, którzy byli z Jezusem. Oni byli codziennie, co noc, razem. 3 lata. Zostawili domy, rodziny. Czasami odwiedzali, bo Jezus odwiedzał też ich domy, rodziny, ich miasta i miejscowości, wioski. Ale oni byli cały czas z Jezusem. Przez cały czas. 3 lata z Jezusem. 3 lata z Jezusem. Tak, z Jezusem jesteśmy duchowo przez cały czas. Żeśmy się nawrócili, czyli oddali swoje serce Jezusowi, ślubowali Mu wierność, pilnowanie Jego przykazań, tego nowego przymierza. Ale 3 lata to może byśmy byli z Jezusem, gdybyśmy tak policzyli wszystkie minuty, kiedy do Niego się modlimy, kiedy z Nim rozmawiamy, kiedy słyszymy, co teraz mówi. To tak uczniowie, którzy byli cały czas z Nim, cieleśni. Może to byłoby 3 lata. Być może krócej. Nieraz można żyć 60 lat, a to będzie tylko 3 lata. Ale Jezus jest zawsze duchowo i Duch Święty jest zawsze, kiedy wchodzi w serce. Ale kiedy jesteśmy tak jak uczniowie, którzy ciągle słyszeli, rozmawiali, oddychali w tym samym powietrzu, przebywali ze sobą, czynności wykonywali i tak dalej, i tak dalej. Takie fajne te 3 lata. Mieli inne niż ktokolwiek na tej ziemi. Być cieleśnie cały czas przy Jezusie Chrystusie. Jeżeli Jezus ich posłał gdzieś, to cały czas Duch Jezusa był z nimi, bo widział, co robią. Bóg cały czas nimi tak się zajmował, jakby to Jezus był. Więc oni byli wtedy w doskonałym uniesieniu. Czynili cuda. Spełniali polecenia, które powiedział Jezus. No, takie bycie z Jezusem tak koło siebie, cały czas. Tak my teraz jesteśmy razem. I się dozwiedziemy, raz nie ma. Jesteśmy chyba dłużej ze sobą, niż tak z Jezusem bezpośrednio, gdy rozmawiamy i modlimy się. I odbieramy Jego myśli. To trzeba specjalne skupienie, czas, taką społeczność, a nie w chaosie życia i cielesności. Cielesność bardzo jest przedmiotem, która tłumi i przeszkadza. A takie duchowe przebywanie z Jezusem, żeby się uzewnętrzniło zewnętrznie. Że się uśmiechamy wtedy, że mówimy coś i myślimy, odpowiadamy, płaczemy. To wszystko z Jezusem. Z Jego Duchem. A uczniowie mieli to jeszcze cieleśnie. Wspaniale. Ale nie wszyscy przetrwali w pokuszeniach. Dużo uczniów odeszło. To nie znaczy się, że całkiem odeszło. Nie chciało się już tak przyznawać do takiego pierwszego szeregu koło Jezusa Chrystusa. Być może byli bardziej z tyłu. Być może później pokutowali pod krzyżem, jeszcze później, bo przecież Jezus spotkał się z tymi, którzy w Niego uwierzyli i którzy będą w niebie. Bo z tymi, którzy nie będą w niebie, to się nie ukazywało. Tylko z tymi, którzy będą w niebie. Objawił się tylko tym, którzy są Jego. To czytamy, że raz było 500 braci na raz. Jak Jezus stanął, im się pokazał. Przez te 10 dni tu na tej ziemi po swoim zmartwychwstaniu. Więc mogli być tam ci uczniowie, ale jest taka garstka uczniów, 11, do których Jezus powiedział w Łukasza 22, 28, wiersz 28, 22 rozdział Łukasza Ewangelii według Łukasza, że wytrwaliście w pokuszeniach moich, w pokuszeniach Jezusa Chrystusa. Na tej ziemi Jezus przechodził rozterki, smutki, ból. Przeżywał, wiedział, co będzie się działo, ale trudno było to przyjąć. Bo Jezus ukochał wszystkich ludzi, łącznie z Judaszem, łącznie z tymi, którzy wybijali mu gwoździe w dłonie i w nogi. Wszystkich umiłował. I do końca miłował, ponieważ ich stworzył. I wiedział, że ci ludzie czynią złe rzeczy nie dlatego, że są złymi. Oni są stworzeni na Boże podobieństwo. Tylko dlatego, że diabeł, szatan, siły ciemności uaktywniają swoją moc grzechu i panują w sercach i w ciałach ludzi. I on tych ludzi kocha. To tak samo jak dobra mama, dobry ojciec kochają dzieci swoje, które nie są w pełni sprawne, to jeszcze bardziej, albo te, które jako marnotrawny syn odchodzą w grzech i w świat. To jest ta miłość, ta ludzka. A ta Boża jest tu doskonała. Nie kocha się grzechu, ale kocha się ludzi, którzy są w niewoli tego nałogu grzechu. I to była śmierć Jezusa Chrystusa. Ciężka. Że od umiłowanego, od ukochanego dostawał takie cięgi, taką krzywdę, taką zdradę. Ale to nie z powodu tego człowieka, tylko grzechu. I przyszedł Jezus, aby umrzeć. To jest nowe przymierze. Aby umrzeć, pokonując grzech, a w ten sposób dać szansę człowiekowi wyboru. Człowiek będzie w niewoli diabelskiej wtedy, kiedy nie dokona wyboru i skończą się jego dni na tej ziemi, albo skończy się czas tej ziemi i wtedy już znajdzie się w miejscu tam, gdzie jest tylko zło, bo jest złem. Bo jest złem. Teraz, póki żyjemy, możemy zmierzać i wybrać dobro, które jest Bogu. Jezus tak był 3 lata z uczniami. Jednemu brakło siły. Był z nimi, cuda czynił, chodził, głosił, pomagał, miał funkcję. Najwyższą chyba z wszystkich uczni, jeżeli chodzi o cielesną funkcję wśród uczni. A jednak grzech go opanował do reszty. Tutaj czytamy 22 rozdział na początku. W Judasza zaś, 3 wiersz, zwanego Iskariot, który należał do 12, wstąpił szatan. I ten odszedłszy umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży co do sposobu, jak im go wydać. I ucieszyli się i ułożyli się z nim, że dadzą mu pieniądze. A on zgodził się i szukał sposobu, jakby go wydać z dala od ludu. Także Judasz nie wytrzymał tych 3 lat. Wspaniałej, cudownej przygody. Ja do dzisiaj przypominam sobie takie obozy, jak Rancho się wyjeżdżało, czy Bieszczady, czy w inne miejscowości wiejskie takie, gdzie nie ma autobusu, trzeba było kilometrami dojść piechotą, z plecakiem, z namiotami. Spaliśmy w stodołach, w różnych miejscach. Tak było cudownie. Woda z potoku, zimna, do mycia, wszelka toaleta zupełnie tak, jak te ludzie byli stworzeni na tej ziemi. No mieliśmy przynajmniej wyobrażenie, jak sobie pomóc i poradzić, ale to było takie cudowne. Teraz to raczej młodzież nie wybiera takich miejsc, wolałaby. Tam, gdzie jest dostęp do internetu, pograć w piłkę, jakieś miejsca wypoczynku, basen, wygodne pokoje, dobra obsługa w kuchni, dobre jedzenie, stoliki usiąść, zjeść. Ale najbardziej wspominam ten czas. Takie czasy wspaniałe i cudowne, kiedy można było w różny jaki sposób, ale w takiej radości, w społeczności, w przyjaźni, w miłości do ludzi. Takie nawiązywały się więzi z obecnymi. Tyle było powodów, żeby się śmiać, żeby się rozweselać wszystkim. Taka bliskość też i przyrody. I takie to właśnie były te miejsca bardzo dobre dla uczniów, którzy przebywali z Jezusem Chrystusem. Jezus przeżywał rozterki i bóle w swoim życiu. Też i rodzina Jego, i też mama w różny sposób też traktowali, jak czytamy, też myśleli, miał zawód. Ale przede wszystkim chodziło o grzech. I miał różne pokuszenia. Jezus czasami mówił takie rzeczy, które tylko człowiek w duchowy sposób może zrozumieć, albo dopiero później, gdy uczniowie przeżyli napełnienie Duchem Świętym, dopiero to rozumieli. Jeszcze Jezus jak tchnął na nich wcześniej mocą swoją i otworzył im umysły, aby zrozumieli Pisma, Psalmy i Mojżesza, proroków. Więc taki jest to czas, który pomaga ludziom w pokuszeniach, które ma Jezus Chrystus. Takie pokuszenia w tym twardym słowie, w twardym mowie można byłoby się obrazić, że w sabat coś robią, coś czynią i na przekór z ludźmi zawód, miłości od ludzi, zdradę. Zobaczmy, Jezus tutaj wyróżnił tych 11 uczniów. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy nich pokuszeniach moich, a ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach sądząc 12 plemion Izraela. To są apostołowie, uczniowie Jezusa Chrystusa. I tak pokrótce to możemy zobaczyć, jak Jezus Chrystus, taka społeczność z Jezusem, jaka była wspaniała. Jezus powiedział, kolejną Paschę będziemy obchodzić. Ta Pascha będzie już ostatnia moja na tej ziemi. Idźcie przygotować. Piotr, nauczony przez te 3 lata, pyta się, jak byś chciał, żebyśmy przygotowali i gdzie, żebyśmy przygotowali. Tam już jest taka więź, taka bardzo bliska, zżytych ludzi ze sobą. Jak to tak miło jest, tak z Jezusem rozmawiać, wstajemy rano i tak, i modlimy się, dając chwałę Bogu za dzień, za to, żeśmy spali, odpoczęli, że możemy wstać do nowego dnia, w się Bożego błogosławieństwa. Panie Boże, jak byś chciał, aby to było? Co mam uczynić? Co zapomniałem wczoraj, może dzisiaj? Porozmawiam z tą osobą, może coś przekażę, może przeproszę, może coś zaproponuję. Pan Jezus tak samo tutaj odpowiada Piotrowi i Janowi. Przygotujcie tą, idźcie, przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? No i tu Jezus odpowiedział, że gdy będziecie wchodzić do miasta, spotka się z nami człowiek niosący dzban wody, idźcie za nim do domu, do którego wyjdziecie. Oni już byli przyzwyczajeni do tego, że Jezus tak mówi i tak ma być. Musimy się przyzwyczaić do tego, że jak Jezus do nas mówi, żebyśmy tak postąpili, tak, to tak ma być. Bo Bóg daje moc swoją, ale to się wypełniło. Bo tak się stało. Jeżeli nie będziemy posłuszni, to się wszystko będzie wykonywać. Uczniowie byli posłuszni Jezusowi Chrystusowi i powiedzieli tak gospodarzowi, jak powiedział Jezus: nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłby spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi. Jakbyśmy to tak mogli powiedzieć, tak gdzieś idąc do kogoś obcego, że on ma coś zrobić. Bo tak kazał nauczyciel, tak kazał Pan. On zaprasza, przygotowana sala, przestronna jadarnia, przystrojona. Tutaj przygotujcie. No, to jest cud. Ale to jest cud dla ludzi. A dla Boga to jest po prostu życie w mocy Bożej. Bóg wszystko to tak czyni. Nam się wydaje cud. I tak powinno być. Bo konfrontacja grzechu z dobrem to jest cud. To, co czyni to dobro. Boże to dobro. To jest cud. No i tak się stało. I oni odszedłszy znaleźli, jak im powiedział Jezus, przygotowali tę wieczerzę paschalną. To jest cud. Tak samo nasze życie. Rano tak żeśmy wstali, tak rozmawiali, tak sięśmy się też pomodlili i wyraziliśmy potrzeby, jakbyśmy chcieli, żeby to tak było. A potem wieczorem widzimy, że to wszystko Bóg przeprowadził. To był cud. To właśnie taki jest cud przebywania z Chrystusem. Gdy nadeszła pora, Jezus Chrystus przyszedł i usiadł. Zajął miejsce przy stole. Zajął miejsce. Apostołowie z nim. Jezus powiedział: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami. Przed moją męką. Jest to ostatnia. Ta wieczerza i pascha. To nie była ostatnia, jeżeli chodzi o Egipt, bo Izrael, jak spotkał się z trudnością izraelską, to napotykali różne też i przeszkody. Jezus nawiązuje do tej paschy, do samego siebie, przez to, że tam użyto baranka, którego właśnie na to święto się ofiarowuje, baranka wielkanocnego, siódmy wiersz. I Jezus siebie ofiarował. Ale to paschę gorąco chciał przeżyć, ponieważ był myślami, przecież widział, był, co się działo w Egipcie z Izraelem. I widział Bożą moc, swoją moc, która chroniła domy izraelskie, ich chleby, ich miejsca, tam, gdzie była naznaczona krwią baranka. I ochronił. A tam, gdzie nie było tej krwi baranka, był krzyk, jęk, ból, rozpacz. Żal. I Bóg zakrył swoją twarz, płakał, że tak ludzie cierpią, że tak są omotani w grzechu, że grzech to spowodował odstępstwo i nieposłuszeństwo. Ludzi, których stworzył, których dał, który dał życie i tym ludziom daje szansę, aby też skorzystali z łaski powrotu do Boga. Jezus to ofiarował i cieszył, ponieważ i uczniowie, i on jako człowiek na tej ziemi znali historię, że Izrael został w ten sposób wypuszczony z Egiptu. I to jeszcze ich popędzali, żeby wyszli. Już nie chcieli tych wszystkich plag. To było wybawienie dla narodu izraelskiego. Przyszło ich kilkadziesiąt osób, a wyszło ponad milion. Niektórzy mówią do 2 milionów ludzi z niewolnikami, z wszystkimi. Z tego po 460 latach. Z kilkudziesięciu osób. Bóg daje wolność. I prowadzi potem całą drogą cudów. Taki jak Jezus prowadził uczniów. Idźcie to, zróbcie tamto. Wszystko im otwierał i pokazywał. Oni mieli takie dojście do paschy z Jezusem Chrystusem. Jak Izrael. Jezus się radował. Ale gdy wziął kielich, podziękował, powiedział też że nie będzie już tej wieczerzy spożywał tu na tej ziemi, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. Jezus był te 10 dni na tej ziemi już nie spożywał tej wieczerzy z uczniami. Tylko skosztuje tej winorośli, powiadam wam bowiem, że odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I Jezus pierwszą tą wieczerzę będzie miał z nami. Czeka na nas. Na całe swoje ciało. Oddał swoje ciało, które zostało rozdrobnione jak ten chleb w cząstki dla każdego. I my tworzymy potem to ciało Chrystusowe. Dał je w cząstkach, bierze w całości. Wtedy stworzy to wtedy szerze w Królestwie Niebieskim. My mamy tą przyjemność, mamy tą radość, że na pamiątkę tego możemy to przeżywać. Dość często, niektórzy mają być jeszcze częściej. Jeden ze zborów w Polsce ma co niedzielę. My mamy raz na miesiąc, okazjonalnie, dla przypomnienia, dla przygotowania się. Żeby to takie nie było tylko i wyłącznie jako tradycja, ale z przeżyciem, z przygotowaniem się specjalnie, z takim odczuciem tego cudownego wydarzenia, to się dokonało. Mamy to w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że ten świat będzie istniał, my będziemy żyć i że możemy to skorzystać. Jezus czeka na nas i On skorzysta dopiero tam, w Królestwie Niebieskim. I tutaj jest powiedziane 19 wiersz, że to jest ciało moje, które się za was daje. Ja dostaję wyrok i muszę swoje ciało dać czy na szubienicę, czy pod topór, czy pod inne działanie. Tu nagle jest Jezus Chrystus, który swoje ciało daje za moje ciało. I Bóg daje to ciało za nas. To nie znaczy się, że jak ja bym oddał swoje ciało, że dostałbym zgodę do wstępu do nieba. Po prostu każdy człowiek, czy wierzy w Jezusa Chrystusa, czy nie wierzy, musi swoje ciało oddać. Ale Jezus dał swoje ciało na odkupienie, ponieważ On, jako niewinny, więcej niż baranek wielkanocny, jako Syn Boży, w pełni mocy Bożej i świętości, jakakolwiek mogłaby być zrozumiana przez umysł ludzki, ta czystość, nieskazitelność i świętość oddana została, jakby to Jezus popełnił wszystkie grzechy tego świata. Za każdy grzech. Jezus pokonał grzech. Jest to odkupienie dla ludzi, ale tylko dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, przyjmie do swojego serca, ten ma odkupienie. Ale śmierć za Chrystusa nie wybawia ciał ludzkich, ludzi. Pokonuje grzech. I kto spojrzy z wiarą na Jezusa Chrystusa, ma udział w pokonanym grzechu i swoje ciało już ma bez skazy, jeżeli chodzi o oddanie ciała. Za was daję ciało swoje. Zostaje wydane za was. I z tym chlebem mamy czynić podobnie na pamiątkę. A ta krew przelewa się za nas. Tu pisze. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. W tej krwi mamy odkupienie. Ponieważ żyjemy w tym ciele, które ma posmak ciągle grzechu. Ono jest stworzone, ono urosło, ono żyje. Ono jest otoczone dookoła grzechu i niesprawiedliwością, pozornym ładem i porządkiem. Ale to wszystko jest chaos grzechu. To jest płacz i ból Boga. Posłał swojego Syna, by nas wykupić. Oddał swoje ciało. przelał krew, abyśmy mieli dostęp. I tutaj jest powiedziane, że to jest nowe przymierze we krwi mojej, która za was się wylewa. To jest nowe przymierze Bożej łaski, miłości. Nowe przymierze. Nie to, które było za Abrahama, za Mojżesza. To jest nowe przymierze, ogłaszane przez proroków. Nowe przymierze. Wystarczy ułamek sekundy, Boże mgnienie oka, aby to przyjąć. Nie potrzeba dużo, aby przyjąć Chrystusa. To jest to moment, który się dzieje w nas. Zgoda całego ciała. I wszystkiego w nas. I człowiek się zmienia. Jesteśmy z Nim w Jego pokuszeniach. Nie jesteśmy wyzbici tych pokuszeń. Nie możemy być wyzbici tych pokuszeń. Nie możemy głosić Ewangelii wolnej od bólu, od cierpień, od rozterk, od depresji, od pokuszeń, od zdrady, od tego wszystkiego. Nie możemy. To przychodzi. Nawet w myślach. Potem to się być może też ucieleśnia coraz bardziej. Ale jest krew za Chrystusa, która nas oczyszcza, uwalnia. Bo nieprzerwana jest nić ślubowania Bogu wierności. Oddaję swoje serce Tobie. I nie było do tego czasu powiedziane: Jezus, zrywam umowę, oddawaj moje serce. Oddaj mi moje serce. Jeżeli daliśmy serce Jezusowi, to jest coś, za czym stoi śmierć Jezusa Chrystusa. Ona nas oczyszcza. Została ta krew za nas przelana. Nie dopuśćmy do tego, żebyśmy w gniewie, w złości powiedzieli: ja rezygnuję z tego przymierza. Nie dopuśćmy tego. Takiej myśli. No potem trzeba mocno pokutować to jak najszybciej. Nawet nie wyobrażam sobie, jaki to jest stan, gdy powiemy Bogu: ja Ciebie nie chcę. Ja rezygnuję. To jest okropny stan. To trzeba pokutować, bardzo pokutować. Widocznie wcześniej żeśmy serca nie oddali Jezusowi tak naprawdę. Tylko kawałek swojego umysłu i zrozumienia, jakiś argument nas przekonał. Jest to na śmierć. Śmierć Pańską nosimy w swoim sercu. Żyjemy śmiercią Chrystusa. Gdybyśmy mieli się zaprzeć Jezusa Chrystusa, to nie zrobimy tego, powinniśmy umrzeć. To jest prawdziwa miłość. Boża miłość. Wytrwaliście w pokuszeniach moich. I te pokuszenia mamy. Chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się apostołowi Pawłowi wraz z innymi w Dziejach Apostolskich. XIV rozdział. Tak sobie czytają wcześniej Dzieje Apostolskie, 14 rozdział. I tak dużo wcześniej, już parę tygodni, tak chciałem na ten temat usłużyć. No i tak to się zbiegło. I w dniu dzisiejszym, jak czytałem, Bóg przypomniał mi to miejsce. Tutaj apostoł Paweł, 14 rozdział, gdy przebywał z Barnabą, mieli takie, zostali wysłani z Antiochii na misję do wielu miast, krajów i szli, opowiadali o Jezusie Chrystusie i wracając już, gdy w Listrze, w mieście, pamiętamy cud, który uczynił apostoł Paweł i chcieli go ogłosić Bogiem, Barnabę Zeusem, chcieli ogłosić Pawła zaś Hermesem. On powiedział: jesteśmy ludźmi takimi jak i wy, to Bóg uczynił, to nie my. I nie przyjął chwały ludzkiej. I wtedy stała się rzecz straszna, jeżeli chodzi o człowieka. Jeżeli chodzi o cielesność grzechu. Ludzie się zbuntowali, ponieważ przyszli jeszcze inni z miejsc, gdzie byli oburzeni świadectwem o Jezusie Chrystusie i ci Żydzi przychodząc namówili cały lud w Listrze, to byli ludzie z Antiochii, z Ikonium, i oni w jednej chwili tego, który miał być Bogiem, ukatowali go, ukamienowali i wywlekli za miasto, bo myśleli, że umarł. Uczniowie odstąpili apostoła Pawła, jak zostali już tam sami za miastem, mniemając, że on umarł, sądząc, że umarł. Ale kiedy go jednak uczniowie odstąpili, 20 wiersz, wstał i wszedł do miasta, nazajutrz raz podszedł z Barnabą do Bernabę, do Derby. Zobaczmy Boży cud. Żył w Bożym posłaniu. Jezus go posłał, głosił. Jakby odszedł, tak apostoł Paweł powiedział, byłoby lepiej. Ale jeżeli mam zostać, bo jestem potrzebny, niech i tak będzie. Bo ja was kocham, lubię i chcę mieć. Lubię to czynić, co czynię. Brakłoby mi życia, tysiąca lat, żebym rozgłaszał taką wielką dobroć Bóg ma dla ludzi. Co dla ludzi uczynił. Więc jeżeli trzeba, to zostanę. No i Bóg powiedział, jeszcze może zostać. On wrócił. I zastał dobrą nowinę temu miastu dalej. Pozyskał wielu uczniów. Zawrócili do Listry, do Ikonium, do Antiochii. Z Derby wtedy wyszli, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, 22 wiersz, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Docenimy to słowo, które powiedział Jezus Chrystus. Dziękuję wam, cieszę się, że wytrwaliście w pokuszeniach moich. Nie waszych, moich. Wiemy, że w naszym życiu nam się wydaje, te pokuszenia są nasze. One są przez nas, ale one są z powodu Jezusa Chrystusa. Bo światu się możemy nie podobać, swoim bliskim możemy się nie podobać. To są pokuszenia, które przychodzą. Ale Bóg daje też wytrwanie. I nawet z takim ucisku, jak miał Paweł, Barnaba i inni uczniowie. Ale musimy wiele przejść ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Niedobrze jest, jeżeli wszyscy będą mówili o was dobrze, błogosławili was. To świadczy, że jesteście z nimi w kompromisie, że nie znają Jezusa, bo świat się generalnie sprzeciwia świętości Bożej, a robi sobie świętość własną, jakiej Boga by chciał widzieć. Ale w tym, co daje Duch Święty, to jest sprzeciw. Jest ukamienowanie, są uciski. Apostoł Paweł potem pisał do Tymoteusza, wspomniał tutaj trzeci rozdział listu do Tymoteusza, 10 wiersz, o czymś tutaj wcześniej pisze, bardzo znamienity ten rozdział trzeci, o tych czasach ostatecznych, o naszych czasach. To będą trudne czasy. To pamiętajmy ten drugi rozdział Tymoteusza trzeci. Na się drugi list Tymoteusza trzeci rozdział, że te trudne czasy, czasy ostateczne to samolubstwo ludzi, chciwość, chełpliwość, pyszność, bluźnierstwo, nieposłuszeństwo, szacunek choć o starszych, o rodziców, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjemni, przewrotni, niepościągliwi, okrutni, niemiłący tego co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Przybierają też pozór pobożności, bardzo popularne, bardzo mocno popularny ten pozór pobożności, podczas gdy życie jest zaprzeczeniem tej nocy. Tych się też wystrzega. To są trudne czasy. Nie chodzi o morderstwo, o rozwięzłość. Chodzi o to, że jest zdominowany umysł, serce człowieka, dusza, całkowicie owładnięta zgorzelym rdzą, wszelkimi złymi rzeczami zaraźliwymi, które zarażają innych. To, co jest takie odległe od Boga i straszne, co jest u Boga nazwane obrzydliwością. Sześć rzeczy, które są obrzydliwością, właśnie one są obrzydliwością też. I tutaj jest, tutaj powiedział apostoł Paweł do Tymoteusza: lecz ty poszedłeś za moją nauką. Nieraz tak się boję mówić mój Kościół, moja nauka. Tak, ale jak powiem, Bóg mi powiedział, Bóg mi dał, to znów patrzą na mnie, jakby był, co to taki, ja sobie tak z Bogiem rozmawiam, gdzie tam sobie pójdę do łazienki, już od Boga coś dostanę. Tak, ani tak, ani tak. Ja bym się nie przejmował tym, jak to mówię, tylko co mówię. Jeżeli to jest od Boga, to jest to cudowne. Ale ludzie sobie szukają różnych bram, żeby się pozamykać i nie przyjmować. Ale to apostoł Paweł pisze wyraźnie, bo Tymoteusz go znał od podszewki, a uczniowie Jezusa Chrystusa przez 3 lata non stop z nim. Cały czas, we wszystkich sprawach. I higieny, i rozmów, i odpoczynku, i pracy. Cały czas razem. Dlatego bezpośrednio powiedział apostoł Paweł: poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Tak to jest potrzebne. Za moimi prześladowaniami poszedłeś. Nie dlatego, że jakieś tam pieniądze się sypią i tylko same cuda i radości. No, to będzie kupczyny w Słowem Bożym. Bóg się troszczy, żebyśmy nie umarli. Bóg porusza serca. Ale nie dlatego tak służymy. Po prostu idziemy za prześladowaniami, cierpieniami. Nie ma rzeczy, która by mogła nam zmienić patrzenie. I teraz zobaczmy. Za moimi prześladowaniami poszedłeś, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. To tam, gdzie był kamienowany. Jakież to prześladowania zniosły, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Taka jest rzeczywistość. To ciągle mi się wydaje, że trzeba powiedzieć happy end. Cały czas. Bóg daje, Jezus to czyni, wszystko się kończy happy endem. Tylko nie dla tych, którzy tego słuchają, tylko dla tych, którzy to przyjmą z swojego serca i żyją tym. To jest happy end. Pan wyrywa z wszystkiego. Dużo możemy mówić i narzekać o różnych rzeczach, bo one są ciężkie. Ja, o ile ja narzekam. No już przestałem w domu mówić, bo nie chcę już religii cały czas to mówić. I ile ja już mam narzekać. Ale nie dlatego to mówię i przeżywam, że to jest takie, no proszę Boga, żebyś dał nam siły, ale żeby tak usłyszeć takie uspokojenie. Taka jakoś pomoc. A nawet i dowcip, żart, żeby to obrócić w uśmiech. Bo serce moje czeka na happy end. Jakie to jest cudowne dzisiaj pomyśleć sobie, co to będzie jutro, co to będzie za minutę i za godzinę. Ciało powie nam, za godzinę będę miał obiad. Otrzymasz nas obiedzie, bo będzie może nas rozkojarzyli. Ale będę miał to, a pojadę tam, mam taki fajny debiut filmu jakiegoś, a tam mam taką premierę, to mam tamto, a tu się spotkam, a ja pójdę spać, bo jestem taki zmęczony. Ale odrzućmy to wszystko, co jest cielesne. Co będę robił za pół godziny, czy za godzinę? Pomyślmy o tym, co jest nieznikome. Bo znikomość to jest to, co nam daje ciało. Ale w ostatnich 2 tygodniach było tyle pogrzebów w moim życiu. Ciągle dostawałem wiadomości o pogrzebach bliskich. Osób. Jak szczęśliwa mama Kozińskiego brata, że już jest tam, po tamtej stronie. Prosiła. Wiesz co, ja się już modlę, żeby Bóg mnie zabrał. Ja już nie chcę. Ja się tyle nażyła, tyle przeżyła. Ja już nie potrzebuję. 104 lata, no to za dużo. I ludzie szczęśliwi. Tak pomyślałem sobie, a gdyby Jezus przyszedł teraz? Jaki happy end. Happy end to jest, ja nie wiem, to jest ziarenko piasku na całym świecie, piasku jakiegokolwiek. To jest nic w porównaniu z tym, co nam daje Bóg w swojej doskonałości. I po prostu, jakie by to życie nie było, jak u Pawła tutaj, jakież to prześladowania zniosłem. Ale z wszystkich wierzy Pan. I to, co mnie czeka, to jest takie wspaniałe. Tutaj czytamy, Dobry bój wojowałem, biegu dokonałem, tyle zachowałem, a teraz oczekuję niebieniec sprawiedliwości. On myśli o tym, co jest nieuniknione. To nie jest znikome, ale to, co jest wieczne. Nie ten plan najbliższy, to, co cielesność nam daje. Ale to jest plan czegoś, co już nic nie może zmienić. Bo nawet ten najwspanialszy obiad i mój odpoczynek może być zakłócony bólem nogi reumatycznych, z jakiegoś dzwonka, jakiegoś wyjazdu, niestrawności, bólu głowy, no różnych rzeczy. I mój plan legł w gruzach. Ale to, co daje Pan, ten wieniec i ta radość i szczęście, o jak pisze tam jeden z proroków, o jak będzie dobrze, jak będzie miło, jak będzie przyjemnie. Tego nic nie może ulec zmianie. Tam nie ma bólu głowy, nie ma telefonu, nie ma żadnych przeszkód, nic nie może zmienić. Jak wtedy się można w tych cierpieniach uśmiechnąć, że mnie to czeka? Ludzie się urodzili po to, żeby potem rwać sobie włosy z głowy. A ja mam takie szczęście, że będę się tak radował i cieszył. Że przechodzę do czegoś niewyobrażalnie dobrego. Nowe przymierze i to daje. Uczestnictwo w nowym przymierzu. To daje. 12 wiersz mówi: tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą mieli dużo radości i szczęścia Bogu. Ale co będą przechodzić? Prześladowanie znosić będą. To jest niezgoda tego świata. To nie jest przymierze tego świata ze mną. Przymierze za Chrystusa oddziela mnie od przymierza tego świata. Ten świat może mi zaproponować tylko ułudę i tylko prześladowanie i tylko znoi. Ale błogosławieni jesteście, że wytrwaliście w pokuszeniach moich, mówi Pan. I to jest wieczerza nie paschalna. To jest wieczerza Pańska, Jezusa Chrystusa. I my mamy teraz wieczerzę, mamy teraz ślubowanie, błogosławieństwo, potwierdzenie akceptacji tego przymierza, które daje nowe przymierze Jezus Chrystus. I niech nas Bóg błogosławi do końca naszych dni. Byśmy byli zawsze w tym przymierzu. Amen. Amen.